Witam wszystkich w pierwszym odcinku drugiego sezonu geopolitycznego raportu mniejszości. Dziś będziemy rozmawiać o tajwańskim militarnym programie atomowym. Przede wszystkim zacznijmy od podsumowania treści epizodu czwartego z sezonu pierwszego, czyli tego o tajwańskim militarnym programie atomowym. Idealnym podsumowaniem tych wszystkich rozważań jest prawidło sformułowane przez George'a Friedmana. Uwielbia, lubuje się wręcz w komponowaniu natchnionych prawideł geopolityki i tutaj udało mu się szczególnie dobrze. Prawidło brzmi tak. Najlepsze, co można mieć, to program atomowy. Najgorsze, co można mieć, to bomba atomowa. Dlaczego najlepsze? Program atomowy jest niezwykle elastycznym i podatnym na skalowanie i modyfikacje instrumentem negocjacji statusowych z każdym hegemonem, który stara się wszystkich trzymać w dole i pozbawić wszystkich narzędzi uzyskania suwerenności, które byłyby niezależne od woli geopolitycznej, woli strategicznej i wszelkiej innej kontroli tych mocarstw, które są silniejsze i które rozgrywają swoje własne gry gdzieś tam wysoko w górze. Z drugiej strony, posiadanie bomby atomowej, a zwłaszcza akt ogłoszenia tego posiadania, tu mamy kazus przecież Izraela, wymusza na wszystkich innych uczestnikach reakcje, które mają potencjał sprawienia, że przebieg rozgrywki stanie się chaotyczny i z gruntu nieprzewidywalny. Tutaj mamy kolejne prawidło myślenia wielkich mocarstw, myślenia państw. Wszystkie mocarstwa rozgrywające swoje wielkie gry na wielkiej szachownicy działają wedle następującej zasady. Dla nich nieprzewidywalność zmusza je do ponoszenia wysokich kosztów utrzymania równowagi i utrzymania swojej pozycji względem wszystkich przeciwników. I tak dla decydentów Korei Północnej głośne reklamowanie swojego potencjału nuklearnego jest elementem strategii odstraszania. Główną częścią tej strategii jest sprawienie, że z punktu widzenia wszystkich innych graczy Korea Północna jest nieprzewidywalna. Nie da się jej więc wprowadzić w pułapkę ani doprowadzić do tego, że nie będzie miała innego wyjścia, jak tylko skapitulować i scedować swoją suwerenność w ręce czy to Chin, czy to Stanów Zjednoczonych, czy jakiegokolwiek innego mocarstwa, chociażby sąsiada Japonii. Tak więc nieprzewidywalność Korei Północnej nie jest efektem choroby psychicznej, czy szaleństwa, czy głupoty głównego decydenta tego państwa. Jest starannie skalkulowaną strategią przetrwania. Bo przetrwanie, jak wiemy, jest wszystkim. Dobrze, rozumiemy już Koreę Północną. To oczywiście było w największym skrócie. Natomiast dzisiaj skoncentrujemy się na Azjatach, czyli na Japończykach i Tajwańczykach. Dlaczego te dwa państwa muszą mieć, bardzo by chciały, mieć swoją własną bombę atomową? Eksperci zajmujący się sprawami broni atomowej są zdania, że Japonia jest o jedno przekręcenie śrubokręta od stworzenia działającej, funkcjonalnej broni atomowej. Różnice w tych opiniach, w tych hipotezach sprowadzają się wyłącznie do tego, ile miesięcy potrzebowałaby Japonia do tego, aby z tego, co mają na dzień dzisiejszy, mogli stworzyć w tempie błyskawicznym i środki przenoszenia do tego niezbędne i sam ładunek nuklearny, mogący faktycznie odegrać rolę w czasie konfliktu, czy też który mógłby zostać detonowany jako demonstracja tego, że broń jest i jest gotowa do użycia. Identyczna logika odnosi się do Tajwanu. Tajwan na dzień dzisiejszy, tak można interpretować, oczywiście interpretacji jest wiele, ale ta jest w moim przekonaniu najbardziej racjonalna z punktu widzenia decydentów, którzy nie są, podkreślam, głupcami, którzy kierują się emocjami, ale ludźmi, którzy są maksymalnie pragmatyczni, gdyż rozgrywają grę o przetrwanie całego państwa, czy też całego narodu. Tajwan gra na przeczekanie. Stara się bez naruszenia status quo doprowadzić do takiej sytuacji, w której na dzień dzisiejszy wszystkie półprzewodniki, wszystkie komponenty elektroniczne produkowane przez Tajwańczyków są dla świata niezbędne, a więc moment, w którym Chiny przejmą to albo zniszczą te zdolności produkcyjne, doprowadzi do tego, że cały świat skieruje swoją złość i wskaże winnego za nagły upadek gospodarek, bo do tego by to się prowadziło, do tego doprowadziłby deficyt układów scalonych produkowanych na Tajwanie bądź ogólnie przez Tajwańczyków. Ale jeśli chodzi o broń atomową, gdyby doszło do jakiejś nagłej zapaści siły geopolitycznej Stanów Zjednoczonych, a przecież do tego wszystko zmierzało w czasie kadencji Joe Bidena i w czasie władzy demokratów, Tutaj odnoszę się do właśnie tuż na przełomie roku 2025 i 2026 wielkiej afery korupcyjnej, która została ujawniona w stanie Minnesota, polegającej na wartym grube miliardy praktykowanym przez całe lata biznesie przedszkoli, prywatnych przedszkoli. Przepraszam, to jest bardzo śmieszne, więc tutaj chyba słychać, że się uśmiecham. Natomiast gdyby ta robota, bo to jest robota zdrajców, demokratów, którzy w sposób ewidentny wręcz działali i działają nadal na rzecz upadku całego projektu Stanów Zjednoczonych, gdyby ten proces postępował, to Chiny faktycznie miałyby zdolność przeprowadzenia akcji militarnej w sytuacji, w której Stany Zjednoczone, ogarnięte jakimś rodzajem wojny domowej, czy tradycyjnej, czy hybrydowej, czy rasowej, jakkolwiek by to zależy od tego, do czego udałoby się doprowadzić tym wszystkim kretom, zdrajcom, sabotażystom. Wszystko to mogłoby doprowadzić do momentu, w którym podłączenie Tajwanu do amerykańskiego systemu Pax Americana przestałoby funkcjonować, a jednocześnie Tajwańczycy przestaliby posiadać bombę atomową. I tu dochodzimy do sedna. Może się okazać, a jest to bardzo prawdopodobne, że Tajwańczycy odpowiedzialni za swoje bezpieczeństwo i swoje przetrwanie i kontynuację swojego status quo mogliby już dawno stwierdzić, tak jak ja to stwierdziłem w książce Oni albo my, tom pierwszy i w Prawidłach geopolitycznej gry o przetrwanie, że Ameryka jest na krawędzi upadku, jeśli chodzi o jej siłę geopolityczną ze względu właśnie na problemy wewnętrzne. Przede wszystkim, których główną częścią są problemy wielkiej wojny rasowej, która wręcz gulgocze w amerykańskiej przestrzeni publicznej. Tajwańczycy z całą pewnością widzą to, co się dzieje. To nie są głupi ludzie, podkreślam. I mogliby stwierdzić, że skoro Ameryka nagle zniknie jako ich główny ochroniarz, to może się pojawić ponownie potrzeba zbudowania przez Tajwan albo wejścia w posiadanie, na przykład otrzymania od Japończyków czy z jakiegoś innego źródła broni atomowej. I o tym będzie dzisiejszy odcinek. Odcinek będzie o tym, w jaki sposób tajwański, jeden z dwóch militarnych tajwańskich programów atomowych, ten realizowany w latach 80., został powołany do życia, jak się rozwijał, jak został zinfiltrowany przez CIA i jak został przez CIA zamknięty. A teraz króciutkie ogłoszenia. Dłuższa ich wersja jest dodana po zakończeniu naszej dzisiejszej rozmowy. Po pierwsze, kupujcie od autora. Zakup od autora to jest zysk dla mnie rzędu 20-30 zł, natomiast zakup na rynku to zaledwie 2 zł z groszami. To jest poniżające. Po drugie, w grudniu uruchomiłem eksperyment w zakresie ultrakooperacji. Rozdziały audio moich książek będą publikowane pro bono dla wszystkich bezpłatnie. Każdy nowy rozdział zostanie opublikowany w chwili, w której pojawi się jakiś nowy wspierający na moim Patronite. Do dołączenia zapraszam Was wszystkich. W tym roku będzie działo się bardzo wiele. Wyjdzie łącznie 5 moich książek, w tym jedna najważniejsza. Książka napisana wspólnie z profesorem Jerzym Bralczykiem, która zawiera najgłębsze i najważniejsze spostrzeżenie, jakie kiedykolwiek stworzyła ludzkość w całej swojej historii. To będą maksymy, paradoksy, spostrzeżenia słynnych filozofów i ludzi, którzy udowodnili swoją wielkość. A w temacie Tajwanu w tym roku pojawią się 3 książki na temat Tajwanu. Pierwsza to będzie gotowy w końcu książko-album z przepięknymi zdjęciami tajwańskich aborygenów. Drugą częścią trylogii będzie książka pod tytułem Tajwan, piękna wyspa w oku tajfunu. To jest wielki zbiór ciekawostek na temat społeczeństwa, historii, życia zwykłych ludzi. Będą wywiady z politykami, będą wywiady ze biznesmenami, wywiady z rolnikami, wywiady ze wszystkimi, którzy mogą powiedzieć coś, co sprawi, że lepiej zrozumiemy, kim są Tajwańczycy, kim są mieszkańcy wyspy Tajwan. No i tradycyjnie na portalu Nie Pozwalam, który zostanie także uruchomiony w tym roku, pojawił się nowy wpis. Link wrzucam na kartę podcastu. Na karcie podcastu jest też spis treści dzisiejszego odcinka i kilka prac domowych, czyli kilka najważniejszych rozdziałów ze wszystkich moich książek, które tyczą się dzisiejszego tematu. Szczególnie 2 rozdziały są niezbędne wręcz do tego, żeby zrozumieć w pełni, o czym dzisiaj rozmawiamy. To jest rozdział Izraelski i Irański program atomowy z książki Oni albo my, tom drugi oraz rozdział Wejdą, nie wejdą na temat logiki sytuacji między Chinami a Tajwanem i dlaczego nie będzie inwazji, przynajmniej tak długo jak Amerykanie kontrolują sytuację w kwestii przynależenia Tajwanu do systemu bezpieczeństwa Pax Americana. W tym właśnie rozdziale jest klucz do zrozumienia szerszego kontekstu tego, o czym dzisiaj rozmawiamy. I tak bardzo już płynnie przechodzimy do głównej treści. Prawidło jest następujące. Wielkie mocarstwa zabierają małym państwom zdolność do samodzielnej obrony, a w zamian oferują swoją własną ochronę. Taka logika to lustrzane odbicie tego, co robi mafia na poziomie bazarków i firm w państwach ogarniętych korupcją w większym bądź mniejszym stopniu. Generalnie z punktu widzenia wielkich mocarstw, lokalnych hegemonów czy też globalnych hegemonów, wszyscy inni są konkurencją, która w jakiś sposób próbuje zmniejszyć dystans władzy i kontroli między tym, który jest na samej górze, a tymi, którzy kłębią się w dole i którzy są małymi pionkami na tej wielkiej szachownicy, jak to nazywał Zbigniew Brzeziński. Z drugiej strony musimy też wspomnieć logikę tego, dlaczego Amerykanie nie chcieliby, aby na polskim terytorium znajdowały się ich bazy wojskowe. Takie bazy są z punktu widzenia Amerykanów zakładnikami polskiej racji stanu, czy jakiegokolwiek kraju, w którym te bazy się znajdują, dlatego że lokalni politycy mieliby w takiej sytuacji możliwość rozgrywania swojej sytuacji bezpieczeństwa z sąsiadami z pozycji wyższej siły, dlatego że mając amerykańskie bazy, mogliby ustawiać wyższe stawki przy blefowaniu, przy straszeniu, przy negocjowaniu nieporozumień. W takiej sytuacji w oczywisty sposób staliby się bardziej nieprzewidywalni i trudniejsi w kontroli dla hegemona, który te bazy stawia. W związku z tym Amerykanie z jednej strony potrzebują te bazy, żeby utrzymać swoją obecność w Europie Centralnej, w Europie Środkowej, natomiast z drugiej strony, gdziekolwiek je postawią, elity zarządzające, podkreślam to słowo, w odniesieniu do książki Feudalizm we wszystkim prócz nazwy, ja wkleję. To będzie kolejny rozdział do przeczytania jako praca domowa. W związku z tym elity zarządzające w tym przypadku Polską stałyby się dla Amerykanów trudniejsze w kontroli, a o kontrolę właśnie tutaj chodzi, o kontrolę nad tym, co się dzieje po to, żeby zminimalizować koszty utrzymania tej często niejawnej władzy nad ośrodkami politycznymi w danych państwach. Jak to się stało, że Tajwańczycy doszli do wniosku, że muszą posiadać bombę atomową do tego, aby odstraszyć Chiny kontynentalne, jak się one nazywają tutaj na Tajwanie, od próby militarnego przejęcia wyspy? Kazus Tajwanu zaczyna się od 1971 roku, kiedy to Tajwan, czyli formalnie Republika Chińska, bo tak nazywa się państwo, aparat państwowy, który w 1949 roku przeniósł się po przegranej wojnie domowej na Tajwan. Republika Chińska w tym roku została usunięta, przestała być członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych, których była członkiem założycielskim. W jej miejsce weszła Chińska Republika Ludowa. To był bardzo poważny cios dla Tajwanu, dla rządu, który czuł się odpowiedzialny raz za naród, a dwa musiał walczyć o swoje własne przetrwanie. Natomiast drugim dobijającym już sprawę ciosem było usunięcie w 1979 roku ambasady amerykańskiej z terytorium Republiki Chińskiej. Do tamtej pory amerykańskie wojska stacjonowały fizycznie na Tajwanie. Amerykanie sprzedawali w znacznych ilościach broń Tajwańczykom, co było korzystne dla obu stron oczywiście, ale ta ostateczna zmiana, która nastąpiła w 1979 roku, była przejawem tego, że prezydent Stanów Zjednoczonych, ówczesny prezydent Jimmy Carter, przeniósł uznanie dyplomatyczne, czyli uznanie tego, który z ośrodków politycznych, ten w Tajpej czy ten w Pekinie, jest oficjalnym reprezentantem Chin. No i z dnia na dzień zamknięto ambasadę amerykańską w Tajpej. Umowa o obronie Tajwanu przez Stany Zjednoczone została rozwiązana. Amerykańscy żołnierze spakowali się i wyjechali. I wtedy przywódcy w Tajpej spojrzeli na drugą stronę cieśniny, a ta cieśnina ma szerokość nieco ponad 100 km, a po drugiej jej stronie stali, coraz bardziej gotowi do ostatecznej rozprawy, komuniści, którzy wygrali chińską wojnę domową w 1949 roku. Znienawidzeni przez Kuomintang, czyli tą główną, wiodącą, dominującą partię i jedyną tak naprawdę. Innymi słowy, amerykański parasol bezpieczeństwa przestawał istnieć. I to właśnie w takiej sytuacji ówczesny prezydent Tajwanu Chong Ching-ko, czyli syn generalissimusa Chiang Kai-sheka, uznał, że broń konwencjonalna nie wystarczy. Przewaga militarna w broni konwencjonalnej po stronie Chińskiej Republiki Ludowej była po prostu zbyt duża. Nie mogli też w ewidentny sposób ufać, że Waszyngton ich uratuje. I tu warto wspomnieć, dlaczego nastąpiło to odwrócenie się Amerykanów od Tajwanu w kierunku Chin. To była kwestia tego, że Amerykanie cały czas próbowali wyłuskać Chiny ze ścisłego sojuszu ze Związkiem Sowieckim, a Rosjanie, co było całkowicie jasne dla Chińczyków i dla Mao Zedonga i dla wszystkich późniejszych przywódców chińskich, Mao Tse-tung umarł w 1976 roku. Sowieci próbowali podporządkować sobie Chiny w swoim własnym układzie hierarchicznym i hegemonicznym. Chińczycy oczywiście tego nie chcieli, stąd próbowali za wszelką cenę uniezależnić się i tu tytułem niemalże anegdoty warto wspomnieć o chińskim programie atomowym. Otóż Sowieci bardzo intensywnie pomagali Chińczykom zbudować ich zdolności. W którymś momencie, widząc to, że w sposób ewidentny Chińczycy próbowali uzyskać tą broń atomową po to, aby uniezależnić się geopolitycznie i hierarchicznie od Związku Sowieckiego, no przestali Chińczyków wspierać i Chińczycy ten finalny etap konstruowania swojej broni atomowej musieli zrealizować samodzielnie, bez wsparcia logistycznego, bez wsparcia naukowego i bez wsparcia materiałowego ze strony Związku Sowieckiego. Chińczycy z tego punktu widzenia, mając to doświadczenie na własnym podwórku, we własnych umysłach, świetnie mogą mapować sobie proces decyzyjny Tajwańczyków. Tajwańczycy muszą zrobić dokładnie to samo. Musieli. No i muszą oczywiście. To było takie freudowskie przejęzyczenie, bo ta logika nagle zaczyna się pojawiać ponownie. Tajwańczycy muszą stworzyć swoją broń atomową po to, aby móc decydować o własnym losie, niezależnie od tego, co stanie się ze Stanami Zjednoczonymi, w jakie perypetie się władują w swojej globalnej walce o utrzymanie dominacji. Innymi słowy, Tajwan potrzebował bomby. Logikę takiej sytuacji strategicznej podsumują idealnie słowa innego kraju, który posiada broń atomową, Pakistanu. Premier Pakistanu Zulfikar Ali Bhutto, żył w latach 1928 i chyba 1979, w obliczu przewagi Indii stwierdził po prostu, że Pakistan musi posiadać broń atomową i wypowiedział słynną frazę, którą warto powtarzać wszędzie, gdzie się da, dlatego że świetnie ilustruje to, że ta broń atomowa jest rozumiana jako coś, co jest niezbędne do przetrwania. Premier Bhutto powiedział: będziemy jeść trawę, ale bombę mieć musimy. Przy czym niektóre interpretacje, tutaj jest to trochę nawet dziwne, w niektórych interpretacjach eksperci twierdzą, że chodzi o to, że kraj, że państwo poświęci wszelkie zasoby do tego, żeby skierować je na niezwykle kosztowny proces wyprodukowania broni atomowej. A z drugiej strony przecież jest oczywistym, że jeżeli tylko takie wysiłki budowania broni atomowej staną się wiadome Stanom Zjednoczonym, no to Stany nałożą wszelkie możliwe sankcje i zrobią wszystko, co tylko ich będzie w ludzkiej mocy, aby ten program zatrzymać. Stąd tutaj możemy wrócić do początku, do tego słynnego, no może nie słynnego, ale niezwykle zabawnego stwierdzenia wypowiedzianego przez George'a Friedmana, czyli najlepsze, co można zrobić, to mieć program atomowy, bo tym można targować się z Amerykanami. Najgorsze, co można mieć, to bomba atomowa, bo wtedy Stany Zjednoczone, czy nawet ktokolwiek inny, bo Chiny tak samo nie będą chciały, jeżeli uda im się przejąć kontrolę dominacyjną nad światem, też nie będą chciały, żeby ktokolwiek miał broń atomową, bo wtedy to posiadanie broni atomowej to jest po prostu kwestia tego, czy Chiny będą miały pełną kontrolę nad wszystkim, co tylko zdołają przejąć. No i te dwie wielkie katastrofy dyplomatyczne lat 70. sprawiły, że program atomowy Republiki Chińskiej przestał być naukową ciekawostką, czy też po prostu projektem naukowym, a stał się priorytetem decydującym o przetrwaniu, priorytetem militarnym. Rząd Republiki Chińskiej wyasygnował miliardy dolarów na powołanie do życia tajnej placówki o nazwie Instytut Badań Energii Jądrowej. Ośrodek ten położony jest w miasteczku, czy też w obrębie administracyjnym miasta Longtan. Swego czasu przejeżdżałem przez to miasteczko 2-3 razy w miesiącu, jadąc do aborygenów na południu Tajwanu, więc znam je doskonale. Wiem, gdzie są McDonald's, wiem, gdzie jest KFC. I w tamtym miejscu, około 60 km na południowy zachód od Tajpej, powstał tajwański reaktor badawczy. Angielski skrót nazwy TRR. Komponenty do budowy reaktora dostarczyła Kanada. Projekt reaktora także dostarczyła Kanada. Był on oparty na moderowaniu reakcji, kontrolowaniu reakcji za pomocą ciężkiej wody. A więc, to jest jego właśnie najważniejsza cecha, mógł produkować pluton. A pluton jest niezbędny do zbudowania broni prostszej w konstrukcji i realizacji od tej uranowej. Zarówno pracownicy, jak i dyrekcja ośrodka byli motywowani kwestią przetrwania swojego własnego państwa i narodu. Pracowali w trybie 24 godzin na dobę, czyli dookoła zegara, jak to mówią Amerykanie. Jeden z zespołów pracował nad wydobywaniem uranu ze zużytych prętów paliwowych reaktora, a drugi budował mechanizm inicjujący eksplozję atomową. Ten mechanizm polegał na konstrukcji odpowiedniej sfery zewnętrznej z ładunków konwencjonalnych, które ściskały tą bryłę, tą kulę plutonu pod olbrzymim ciśnieniem, które sprawiało, że ta kula uzyskiwała wartość nadkrytyczną i następowała niekontrolowana reakcja łańcuchowa, czyli wybuch atomowy. Amerykanie obserwowali tą działalność, tą gorączkową działalność od samego początku i stanęli przed poważnym dylematem. Z jednej strony zostawili Tajwańczyków praktycznie kompletnie na lodzie, a z drugiej sytuacja, jaka nastąpiła, czyli zaistnienie potrzeby z punktu widzenia Tajwańczyków natychmiastowego wejścia w posiadanie broni atomowej, to mogło doprowadzić do zainicjowania wyścigu zbrojeń, a nawet do prewencyjnego ataku Chińczyków na wyspę. Identyczna logika, to jest ciekawe, kierowała sytuacją w kwestii izraelskiego programu atomowego. To, że Izrael nie przyznaje się do posiadania bomby, chociaż zostało to ujawnione przez szpiega wolnego strzelca, mówiąc w skrócie, na ten temat z całą pewnością będzie odcinek naszego podcastu. Dodatkowym czynnikiem było to, że jeżeli Amerykanie pozwoliliby Tajwanowi zbudować militarny program atomowy, to z takiego precedensu natychmiast skorzystałaby Japonia i Korea Południowa, których przetrwanie również zależy od tego, że cały system bezpieczeństwa skonstruowany przez Stany Zjednoczone będzie funkcjonował w sposób zsynchronizowany. I tutaj musimy zrobić małą dygresję. To nie jest tak, że Amerykanie są tylko źli i chcą pogwałcić suwerenność tych trzech państw, czyli z Tajwanu, Japonii i Korei Południowej, po to, żeby rozgrywać jakieś swoje gry. Gdyby decyzje na temat tej rozgrywki, tego balansowania siły między tymi trzema państwami z pierwszego łańcucha wysp, a Chinami, pozostawić tym trzem państwom, system byłby niestabilny i istniałoby duże prawdopodobieństwo, że doszło właśnie by do eskalacji albo do prewencyjnego ataku chińskiego, albo do jakichś przewlekle trwających wojen uniemożliwiających prawidłowy rozwój gospodarczy tych wszystkich trzech krajów, albo doszłoby do wyścigu zbrojeń, który, jak to wyścigi zbrojeń mają w swojej naturze, kończyłoby się nieprzewidywalnością, już o tym mówiliśmy, bądź destabilizacją sytuacji w regionie, a więc jakimś rodzajem zapaści gospodarczej, która by z tego wynikało, bo pamiętajmy, że istnieje inne prawidło działania i wielkich imperiów, i zwykłych małych bądź średnich państw. O ile założenie tych państw wymaga jakiegoś czynu założycielskiego, typu jakaś wielka wojna w przypadku imperiów, albo jakaś rewolucja i przejęcie władzy przez nową klikę, nowy ośrodek władzy, tak trwanie tych wszystkich bytów zależy od niezakłóconego działania sieci handlowych. Bez handlu, który jest krwiobiegiem każdego bytu geopolitycznego, po prostu ten byt umiera. Z jednej strony Amerykanie zostawili Tajwańczyków na lodzie, z jednej strony wcześniej Amerykanie wymusili sytuację, w której Tajwańczycy scedowali swoją zdolność samodzielnej obrony na Amerykanów, czyli pozbawili się suwerenności, ale z drugiej strony Ameryka jako ten gracz wielki, jako ten globalny hegemon, był w stanie kontrolować sytuację w taki sposób, aby włączeni w ten system Pax Americana Japończycy, Tajwańczycy, Korea Południowa, Koreańczycy z południa mogli budować swoje prosperity i siłę gospodarczą. Jeżeli usłyszycie ocenę, która jest jednoznacznie potępiająca Amerykanów, jest to ocena w sposób wręcz oczywisty błędna. Zawsze są plusy dodatnie i plusy ujemne. Wróćmy do tajwańskiego reaktora. Był on oparty na ciężkiej wodzie, produkował pluton i kwestią zaledwie kilku lat było to, że Tajwan usamodzielni się w swojej walce o własne przetrwanie. I tak narodziła się potrzeba po stronie Amerykanów, aby pozyskać swojego kreta, czyli znaleźć pracownika tego ośrodka, który by dostarczał Amerykanom dane na temat jego działalności. I CIA pozyskała takiego kreta, zdrajcę. Tym zdrajcą był późniejszy pułkownik Armii Republiki Chińskiej, Chang Sen-i. Chang, tutaj trzeba wtrącić taką notę biograficzną, należał do grupy etnicznej Hakka. To jest mniejszość etniczna żyjąca na pograniczu, której główna siedziba, ośrodek jest to obszar na pograniczu prowincji Guangdong i Fujian. To jest mniej więcej na wysokości Tajwanu i był rodowitym Tajwańczykiem, to znaczy takim, którego przodkowie osiedlili się na wyspie na przestrzeni wcześniejszych 200-300 lat. Więc, co jest istotne, nie wywodził się z tych Chińczyków Han, którzy pojawili się na wyspie po 1945 roku, a którzy o wiele silniej niż ta wcześniejsza fala kolonizacji z kontynentu, byli energetyzowani nacjonalizmem Hanów. Jest to więc kwestia lojalności reżimowi Republiki Chińskiej, reżimowi, który pojawił się na wyspie w 1945 roku, po tym jak Japonia oddała wyspę Chinom. A przede wszystkim reżim ten pojawił się na Tajwanie, uciekając po przegranej wojnie domowej w 1949 roku. I to dla lokalnych mieszkańców było katastrofą społeczną, polityczną, dlatego że wszystkie ich struktury władzy, cała ich struktura hierarchiczna została zduszona przez tych przybyszy. To było około To są podawane różne liczby od miliona do 2,5 miliona osób. To byli wojskowi, administracja Republiki Chińskiej, politycy, akademicy i zwykli żołnierze, którzy zostali po prostu zagnani wichrami wojny w ten zakątek świata. Mimo tego, że właśnie Chang był tym rodowitym Tajwańczykiem, cieszył się gigantycznym wręcz zaufaniem. Był niezwykle utalentowanym naukowcem i wybitnym wojskowym, no i po prostu robił karierę. Mógł robić wszystko, miał dostęp do wszystkiego. Nie był więc zwykłym oficerem. Przede wszystkim był zastępcą dyrektora całego ośrodka, którego rdzeniem i główną instalacją był reaktor atomowy. Był też jednym z czterech najważniejszych ludzi w całym tajwańskim programie atomowym. I cieszył się, powtarzając, tak bezgranicznym zaufaniem rządu, że miał dostęp do wszystkiego i wszystkich. Wiedział, gdzie przechowywano pluton, znał harmonogramy prac naukowych, prac konstrukcyjnych, znał postępy w projektowaniu głowic. No po prostu wiedział wszystko, to była kluczowa osoba. I wedle dostępnych publicznie danych został zrekrutowany przez CIA, stając się uśpionym agentem w czasie, gdy studiował jeszcze inżynierię jądrową w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie Tennessee. Wróćmy do tego, jak przebiegały wydarzenia. Amerykanie zażądali od Tajwańczyków zatrzymania tego projektu militarnego i Tajwańczycy powiedzieli, że tak oczywiście, natomiast było też oczywiste dla Amerykanów, bo przecież mieli dostęp do danych dostarczanych przez swojego szpiega. Tajwańczycy jednak ukrywali swój park maszynowy służący do produkcji plutonu i konstrukcji bomby we wręcz szokująco podobny sposób do tego, jak robił to Izrael, starający się ukryć przed oficjalnym rozpoznaniem to, że pracują nad bronią atomową. Także budowali Tajwańczycy i Izraelczycy budowali w swoim ośrodku badawczym fałszywe ściany, aby ukryć tajne laboratoria, przemalowywali rury, aby ukryć ich faktyczne przeznaczenie, a kiedy przybywały inspekcje, oczom tych inspektorów, tych Amerykanów, ukazywał się obiekt całkowicie w 100% cywilny, po prostu nic się nie działo. No i maskarada byłaby skuteczna, tak jak już przed chwilą tu już zacząłem mówić, gdyby nie Chang. Mówił on Amerykanom dokładnie, gdzie mają szukać, jak je sprawdzać dane o takich kwestiach jak pobór wody przez reaktor, żeby wykryć to, że pracuje on w inny sposób niż jest zadeklarowany oficjalnie Amerykanom. Dzięki tym wszystkim informacjom Amerykanie mieli dźwignię oddziaływania. W końcu na przełomie lat 70. i 80. skutecznie wymusili zatrzymanie prac. No i tak jak już też zacząłem mówić chwilę wcześniej, zadeklarowali posłusznie Tajwańczycy podporządkowanie się tej decyzji, a w rzeczywistości zrobili co? Zakamuflowali się jeszcze głębiej. I tutaj wtrącę jedną rzecz. Wspomniałem na początku tej rozmowy, że Japończycy są o jedno przekręcenie śrubokręta. To jest oficjalna wersja ekspertów od broni jądrowej, którzy obserwują tą sytuację. Natomiast ja jestem pewien, że Japończycy już w tej chwili mają gotową, funkcjonalną broń atomową. I teraz albo Amerykanie nie zdołali tego wykryć, bo Japończycy zeszli tak głęboko w konspirację, albo Amerykanie wiedzą, ale ponieważ jest to tak tajne, że po prostu nikt o tym nie wie, zdecydowali, że sprawę mogą pozostawić bez ingerencji. Wróćmy do Tajwanu. Jedną z takich najbardziej imponujących innowacji było opracowanie procesu chemicznego, który pozwalał na wydobywanie plutonu na małą skalę, co prawda, i znacznie wolniej, ale także wysiłek ten był znacznie trudniejszy do wykrycia przez amerykańskie inspekcje. I tutaj taka dodatkowa dygresja. Jedną z głównych przesłanek do uruchomienia ideologii nierozprzestrzeniania broni atomowej jest to, że ta broń tak faktycznie nie jest aż tak trudna w realizacji. Jest dostępna publicznie wszystkim cała teoria, jest dostępne w dużej części doświadczenie budowy przez broni atomowej przez Amerykanów w czasie II wojny światowej. Problem jest podwójny. Po pierwsze, problem z punktu widzenia Amerykanów, czyli tych, którzy są głównymi nadzorcami tego całego i ruchu antynuklearnego. Mówimy to o ideologiach, których wykonawcami są organizacje pozarządowe. Amerykanie przy kontroli proliferacji, rozprzestrzeniania się broni atomowej mają dwa problemy. Po pierwsze, reaktory z tego starego typu, te na ciężką wodę, one w naturalny sposób produkują pluton, który po prostu tkwi w tych zużytych prętach paliwowych. Kontrola nad ich utylizacją, nad wydobyciem tego plutonu, to jest koszmar. W związku z tym łatwiej dla Amerykanów jest po prostu zakazać budowy takich reaktorów, czy też zakazać realizowania projektów militarnych, ale jednym ze sposobów, które są alternatywą dla zakazywania i zmuszania do zaprzestania, jest propagowanie ideologii pacyfistycznych i strachu przed energetyką atomową, która jako rodzaj dyplomacji publicznej, mówiąc bardzo grzecznie, jest domeną organizacji pozarządowych, które wykorzystują każdą możliwą okazję do tego, żeby w społeczeństwach wzbudzić strach przed energetyką jądrową, pośrednio zmusić polityków, generując odpowiednią postawę ich wyborców, do tego, żeby się sprawą nie zajmowali. I tutaj zrobię taką małą dygresję humorystyczno-komercyjną. W książce Marcina Jakobiego na temat Tajwanu, w świetnym, ale merytorycznie bardzo nieprzemyślanym tytule Kawka na beczce prochu, on mówi tylko jedno zdanie, że kwestia energetyki jądrowej jest mocno upolityczniona. No i za tym krótkim stwierdzeniem, kompletnie wręcz głupim, bardzo w każdym razie niedoedukowanym, mówiąc bardzo uprzejmie, za tym prostym stwierdzeniem kryje się to, co sobie właśnie teraz powiedzieliśmy. Na Tajwanie działają ideologie i grupy aktywistyczne, które są zaprogramowane na myślenie i mówienie oczywiście i krzyczenie tego, że energetyka atomowa jest, cytuję, brudna. Byłem zresztą atakowany przez kompletnych palantów z tej sfery aktywistycznej, z tej może nawet nie sfery, ile z tego kłębowiska aktywistycznego, które jest z całą pewnością sterowane, co najmniej, jeśli nie opłacane przez takie tutaj podmioty, jak już wymieniliśmy, czyli CIA, a które rozsiewają kompletnie nieprawdziwą wizję tego, na czym polega energetyka jądrowa i przede wszystkim, jakie są ryzyka i poziomy zagrożeń w związku z jej prowadzeniem. W tle tego wrzasku ludzi, którzy do tego są zatrudniani, no sprawa jest prosta. Należy społeczeństwo ustawić tak, aby jakikolwiek polityk mówiący o odzyskaniu zdolności budowania, tworzenia energetyki, żeby tacy politycy nawet nie próbowali tego robić. To jest szczególnie rozbieżne z tajwańskimi potrzebami zbudowania swojego bezpieczeństwa energetycznego, no bo energetyka atomowa jest po tym, jak już zostaną uruchomione elektrownie, w minimalnym stopniu, a przynajmniej w ułamkowym stopniu, tak uzależniona od dostaw z zewnątrz, jak energetyka oparta na paliwach kopalnych, czyli węglu, ropie naftowej, czyli elektrowniach zasilanych paliwami płynnymi albo gazem ziemnym. W związku z tym to, co dla Amerykanów jest zabezpieczeniem na to, żeby Tajwańczycy nie zerwali się ze smyczy, dla Chińczyków jest po prostu darmową przysługą, która sprawia, że Tajwan, jeżeli nastąpi jakakolwiek blokada, a mówimy, w tej chwili jest 7 stycznia, mówimy dosłownie kilka dni po tym, około 10 dni po tym, jak Tajwańczycy obserwowali wokół swojej wyspy szeroko zakrojone ćwiczenia pokazujące zdolności chińskiej armii do blokady właśnie wyspy. Sytuacja jest skomplikowana, a jeszcze jaka taka dodatkowa ciekawostka na zakończenie. Jeden z tych palantów, z tych organizacji zajmujących się między innymi zwalczaniem energetyki atomowej, brudnej energetyki atomowej, jest konsultantem książki Jakobiego. W związku z tym mówię tutaj publicznie, raz, że są niedoedukowani, dwa, że są sterowani, a trzy, są po prostu palantami, bo nie potrafią wyjść poza swoje ograniczenia ideologiczne po to, żeby przedstawić sytuację taką, jaka jest.
Jeśli kogoś razi moja nie do końca grzeczna inwektywa skierowana do obu panów, to wyjaśniam i uzasadniam jej zastosowanie. Otóż ten rzeczony aktywista jest częścią innej sfery, nie tyle sfery, ale sfory, która stwierdziła w którymś momencie kolektywnie, bądź została w jakiś sposób zainspirowana. I tutaj jest kwestia też zradykalizowanych, pewnej bardzo wąskiej grupki zradykalizowanych obrońców, w cudzysłowie obrońców, samozwańczych obrońców aborygenów. Oni ubzdurali sobie, że nie wolno pisać książki na temat aborygenów. Przez pewien okres czasu, także w oddzielnych epizodach, próbowano mnie zdoksować i zastraszyć, a nawet pobić w czasie, kiedy na festiwalach i w czasie ceremonii robiłem zdjęcia, podkreślam tutaj, za zgodą pełną i przyzwoleniem i bardzo dużym zadowoleniem i radością organizujących je plemion. Mam nadzieję, że to wystarczy, że to jest wystarczające uzasadnienie w oczach, czy też w uszach dokładnie słuchaczy tego podcastu.
No i tu możemy sobie porozważać, ja tego nie zrobię, bo rozmawiamy dzisiaj o Tajwanie, ale taka sama logika funkcjonuje tutaj w Polsce. Przy czym kontrolerami są nie tyle Amerykanie, a Niemcy i Rosja. Bo w chwili, w której Polska zbudowałaby instalację atomową, powiedzmy, że czysto energetyczną do wykorzystywania cywilnego, to nadal inwestorem byłyby państwa zainteresowane w tym, aby Niemcy czy Rosja nie przeszkadzały albo nie próbowały w jakikolwiek sposób uszkodzić tego biznesu, na którym ktoś przecież gdzieś zarabia. Dobrze, wróćmy do Tajwanu. Krytyczne wydarzenia nastąpiły w 1987 roku. Wtedy atmosfera w Tajpej była napięta, gdyż prezydent Chiang Ching-kuo, czyli syn Chiang Kai-sheka, był już na łożu śmierci. Po jego odejściu nieuniknione było zamieszanie polityczne i walka o przywództwo nad strukturami władzy. Wojskowi, niepewne wyniku tych rozgrywek, parli do przetestowania bomby jeszcze przed śmiercią swojego przywódcy, który całym sercem, całą energią popierał ten projekt. To wtedy właśnie, w styczniu 1988 roku, Chiang uznał, że należy dokonać radykalnego kroku. Uciec ze wszystkimi papierami. Wymógł na swoich amerykańskich mocodawcach wywiezienie go z kraju, co nastąpiło w sposób niezwykle profesjonalny. Natomiast clue, które nas tutaj interesuje, wcześniej przez całe miesiące Chiang kopiował ściśle tajne plany, zapisy dotyczące zapasów plutonu oraz schematy kluczowych elementów maszyn służących programowi militarnemu. Miał nawet protokoły z ważnych narad, podczas których generałowie Armii Republiki Chińskiej omawiali scenariusze użycia tej broni. Pułkownik zdrajca przemycał te dokumenty, bądź przemycił jednorazowo, nie wiemy tego do tej pory. Nadal nie wiadomo, w jaki sposób to zrobił, kiedy to zrobił. Niektórzy spekulują oczywiście, że pliki papierów wynosił na raty w teczce, po prostu w swojej roboczej teczce. Inni twierdzą, że wykorzystywał tajne skrytki lub przekazywał je agentom CIA w parkach w Tajpej. To oczywiście jest klisza z rozmaitych książek i filmów szpiegowskich. Nie wiemy, po prostu nie wiemy. Ostatecznie jednak w styczniu te dowody trafiły w ręce Amerykanów w pełnej, niezbędnej ilości do tego, żeby mogli położyć je na stole i podjąć radykalne kroki negocjacyjne, mówiąc delikatnie. 8 stycznia 1988 roku Chiang wraz z żoną i trójką dzieci wsiedli do samolotu lecącego do Japonii, do Tokio. Tam jego żona z dzieciakami pojechali do japońskiego Disneylandu i zostali przejęci przez agentów CIA, których wywieźli. Osobno został przewieziony do Stanów Zjednoczonych sam Chiang. Po opracowaniu całej dokumentacji CIA przekazała informacje i pełny raport do Białego Domu. Wtedy amerykańskim prezydentem był Ronald Reagan. Tutaj Reagan był w dużym dylemacie, dlatego że był raz, że zagorzałym antykomunistą i kochał przy tym Tajwan, ale z drugiej strony jego obowiązkiem i jego przekonaniem było to, aby system przestrzegania traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej funkcjonował i był rygorystycznie przestrzegany. No i oczywiście, jak możemy się domyśleć, przeważyła kwestia pilnowania, aby nikt poza Stanami nie mógł rozgrywać sytuacji na świecie za pomocą broni atomowej. Pilnowanie, i tutaj wracamy do tego głównego prawidła, pilnowanie, aby pomniejsi sojusznicy i przeciwnicy nie mieli narzędzi pozwalających kontestować prymat Waszyngtonu, stało i będzie stać zawsze na pierwszym miejscu. No i w związku z tym reakcja prezydenta była jedyna możliwa. Przekazał on w bardzo krótki i treściwy sposób komunikat. Podsumowując jego treść, brzmiał on mniej więcej tak. Chłopaki, naruszyliście uzgodnienia, budujecie broń jądrową, natychmiast zaprzestańcie tych działań, zlikwidujecie reaktor, oddajecie pluton. Jeśli nie, Stany zrywają wszelkie współprace wojskowe, wycofujemy naszą ochronę i będziecie zdani kompletnie na siebie. To oczywiście był blef, natomiast ówczesny tajwański prezydent Li Teng-hui był w szoku. Po pierwsze twierdził, że nie znał pełnego zakresu programu, co wydaje się prawdą, dlatego że wojskowi po prostu nie mówili cywilnym prezydentom wszystkiego. Ale podsumowując, Li stanął przed brutalną rzeczywistością. Tajwan po prostu bez wsparcia Stanów Zjednoczonych nie przetrwa. Wszystko, co było niezbędne do przetrwania kraju, wliczając działanie gospodarki podpiętej do amerykańskiego systemu, do amerykańskiego łańcucha dostaw, zależało od Waszyngtonu. No i tajwański prezydent skapitulował. Zarządził zrealizowanie nakazów Waszyngtonu. Przy czym Amerykanie chcieli fizycznego zniszczenia całej infrastruktury niezbędnej do prowadzenia projektu. Chcieli mieć pewność, że TRR nigdy więcej nie zostanie uruchomiony. Więc zespół amerykańskich agentów i inżynierów pojawił się nagle w tym ośrodku w Longtan, na południe od Tajpej, i dopilnowali, nadzorowali najbardziej symboliczny akt spacyfikowania suwerenności, dążeń do suwerenności obronnej Tajwanu. Nadzorowali zniszczenie samego reaktora. Cała komora reaktora została zalana dziesiątkami ton betonu. I co gorsze, czynność ta została zrealizowana rękami ludzi, którzy pracowali w tym ośrodku, którzy pracowali w nim przez niemal 2 dekady, wkładając w ten wysiłek całe swoje serce i chęć obrony swojego malutkiego, wyspiarskiego kraju. Zanim nastąpiło to zalanie, Amerykanie zdemontowali i zabrali maszynerię. Zabrali ciężką wodę, zabrali pręty paliwowe, niezużyte i zużyte, zabrali cały wyprodukowany do tej pory pluton. Załadowali to wszystko na ciężarówki, zawieźli na lotnisko i wywieźli z wyspy. No i zostaje nam postscriptum. Ten betonowy sarkofag, który zamyka w sobie pamiątkę po tajwańskim programie atomowym, ma szczególne znaczenie przy formułowaniu prawideł walki, mocarstw o kontrolę, o władzę nad zasobami i przetrwanie, swoje własne i tych wszystkich, którzy są na dole. Jest też czymś innym. Jest nagrobkiem dla tezy, która okazała się błędna. Otóż mały kraj w zglobalizowanym świecie nie może całkowicie zaufać supermocarstwu i powierzyć mu losu swojego i swoich mieszkańców. Jako praca domowa odnieśmy to rozumowanie do sytuacji Izraela. Izrael musi, patrząc na swoją własną historię, patrząc na historię Tajwanu, patrząc na kazus Tajwanu, Izrael musi działać w sposób niezależny, suwerenny decyzyjnie od swojego hegemona, dlatego że w wielu sytuacjach interesy obu tych podmiotów geopolitycznych, malutkiego i wielkiego, są rozbieżne. Ten wielki dba o ustabilizowanie systemu i zagwarantowanie ciągłości swojej przewagi dominacyjnej nad resztą świata. Ten mały walczy o przetrwanie, po prostu walczy o przetrwanie. I to jest dla niego najważniejsze, właśnie przetrwanie. Sam pułkownik Cheng Sang-i aktualnie dożywa swoich dni w Stanach Zjednoczonych. Jest objęty programem ochrony świadków i śledzi losy swojego kraju na odległość przez internet i telewizję. Co ciekawe, udziela wypowiedzi publicznych. Stwierdza w nich, że postąpił słusznie, że to właśnie dzięki niemu Tajwan znalazł drogę do tego, aby zagwarantować sobie bezpieczeństwo nie za pomocą broni atomowej i uruchomienia wyścigu zbrojeń, ale za pomocą zintegrowania się z amerykańskim systemem Pax Americana. Dziś wszyscy widzimy, że Tajwan jest świetnie zarządzanym, prosperującym, demokratycznym cudem gospodarczym, jednym z czterech tak zwanych tygrysów Azji. Więc zobaczmy. Z jednej strony Chang zapewnił swojemu narodowi pokój i spokój, ale z drugiej strony osoby, które mogą mieć hołubić przeciwne zdanie, nadają Changowi miano zdrajcy. Zarzucają, że zyskał pokój, ale kupił go za cenę utraty suwerenności w decydowaniu o własnym losie. Ale spójrzmy na to z perspektywy pozbawionej emocji maksymy całego podcastu Geopolityczny Raport Mniejszości. Patrzmy nie na to, co ktoś zrobić chce, ale patrzmy na to, co ktoś zrobić musi. Chang dokonał czegoś wyjątkowego swoją zdradą. Pokazał, że suwerenność może być dana i zabierana. I pokazał to tym Tajwańczykom, którzy w kolejnych dekadach decydowali o trwaniu i przetrwaniu swojego kraju. Generalnie jednak zasada jest prosta i wieczna i nigdy się nie zmieni. Ktokolwiek powierzy klucze do własnego przetrwania komuś potężniejszemu, skazany będzie na niepewność, bezradność, słabość i przede wszystkim brak sprawczości. Ale ten brak sprawczości jest losem wszystkich państw, będących jedynie pionkami w grze, którą rozgrywają nad ich głowami wielkie mocarstwa. No i kochani, tyle na dzisiaj, ale na koniec dodam taki mały twist, ciekawostkę do głębszego przemyślenia. O czym dzisiaj się dowiedzieliśmy? Te wydarzenia, ta zdrada jednego pułkownika Armii Republiki Chińskiej i zlikwidowanie tajwańskiego programu atomowego, militarnego programu atomowego, to był tak naprawdę początek istnienia największego producenta półprzewodników na świecie, firmy TSMC. Ten gigant rządzący światowym rynkiem półprzewodników został powołany do życia właśnie jako element, który jako coś, co dzisiaj w pierwszej, drugiej, trzeciej dekadzie XXI wieku stało się tą krzemową tarczą Tajwanu. Inaczej mówiąc, tak jak Francja między wojnami budowała linię Maginota, która miała być militarnym, fizycznym zabezpieczeniem przed atakiem ze strony Niemiec, tak Tajwan wybudował swoją potęgę w branży produkcji półprzewodników dokładnie w tym samym celu. Po to, aby zabezpieczyć się przed agresją sąsiada. I tu dochodzimy do czegoś, co jest mottem drugiego podcastu, Telegramu z krańca świata. Historia Tajwanu i TSMC, tego dlaczego z punktu widzenia geopolitycznego zostało powołane całe to przedsięwzięcie, ta historia skrywa wydarzenia, które rozgrywały się i których logika powstała w tak zwanej innej płaszczyźnie przyczynowości niż ta, w której operują historycy, youtuberzy, media, eksperci, pseudoeksperci i wszyscy ci, którym za świat, za model świata wystarczają półprawdy, ćwierć prawdy i narrację głównego nurtu. Pamiętajcie, że możecie wesprzeć ten podcast i moją pracę pisarską poprzez kupowanie w przedsprzedaży, kupowanie już wydanych książek, a przede wszystkim dołączenie do mojego Patronite'a. Z tych
które zostaną wydane w tym roku. Największą z nich jest, najbardziej prestiżową, jest ta książka napisana z profesorem Bralczykiem, Głębie, do których trzeba się wspiąć, a w kwestii Tajwanu jest to cała trylogia, czyli ta część geopolityczna, ta część o Tajwanie i jego mieszkańcach i przepiękny album z portretami i opowieściami tajwańskich aborygenów. Adres autorskiego sklepu to po prostu sklep.chiny.pl. Do usłyszenia.
Bardzo krótkie ogłoszenie. W tym roku w końcu skończę pisać dwie książki na temat Tajwanu. Pierwsza to Tajwan, piękna wyspa w oku tajfunu. To będzie efekt 20 lat zbierania ciekawostek, wywiadów, opowieści. To będzie książka o Tajwanie absolutnie wyjątkowa. W książce znajdzie się wywiad m.in. z szefem Komisji Bezpieczeństwa Narodowego Tajwanu, z całym szeregiem słynnych postaci, albo bardzo znanych postaci, albo wybitnych pisarzy, wybitnych artystów, ale także z operatorem koparki. A to z tej okazji, że po przejściu tajfunu operatorzy koparek mają 110% obłożenia na pracę, dlatego że są pozalewane drogi, poniszczone drogi, są lawiny błotne, które trzeba odwalić. Ze sprzedawcą na nocnym markecie, z niezwykle optymistycznie usposobioną panią sprzedającą herbatę z żelkami, z której znany jest Tajwan. Generalnie opowieści i ciekawostek jest bez liku. Drugą książką będzie zbiór fotografii portretowych aborygenów, nad którą pracowałem 6 lat, łącznie wydając około 60 tysięcy dolarów amerykańskich na wyprawy fotograficzne, na zbieranie wywiadów, opowieści, legend. W książko-albumie będą przede wszystkim przepiękne zdjęcia, ale będzie też wstęp o komunikacji niewerbalnej napisany przez profesora Jerzego Bralczyka. Wywiad z profesorem Bralczykiem na temat komunikacji niewerbalnej, właśnie na którego podstawie będzie napisany wstęp, jest już gotowy i za kilka dni znajdzie się online w internecie. Moje ulubione portrety aborygenów znajdziecie pod adresem chiny.pl/aborygeni. Premiera obu książek będzie w październiku. Już teraz zapraszam na Patronite. Jest to bardzo, bardzo potrzebne, abym mógł się skoncentrować wyłącznie na dokończeniu i dopracowaniu obu tych książek. Zapraszam też do kupienia obu tych książek w przedsprzedaży. Można to zrobić w mojej księgarni internetowej chiny.pl/sklep. Bardzo zapraszam.